Dzień dobry Państwu, Jakub Wiek, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasowi, panu Pysiowi. To wasze wsparcie decyduje o tym, że mogę wydawać kolejne odcinki mojego podcastu. Serdeczne dzięki za to, że ze mną jesteście. Wszystkich z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, zapraszam na mojego Patronite'a. Tam możecie Państwo znaleźć różne progi wsparcia. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast teraz już przechodzę do tematu dzisiejszego odcinka, a jest nim, proszę Państwa, węgiel. Węgiel, czyli surowiec, który przez długie, długie dekady był postrzegany jako polskie bogactwo narodowe, jako polski hit eksportowy, jako taki motor dla naszej gospodarki, dla naszego stylu życia i poziomu tego życia. Natomiast dzisiaj jest on kulą nogi. To jest surowiec, który spycha naszą gospodarkę w coraz większe przepaście, coraz większe problemy i to jest surowiec, z którym po prostu musimy się już rozstać. Musimy się rozstać nie tyle ze względu na transformację energetyczną Unii Europejskiej, która nakłada chociażby finansowe ciężary na emitowanie dwutlenku węgla, a węgiel jest jednym z głównych emitentów, jeżeli chodzi o paliwa wykorzystywane w energetyce. Natomiast polskie problemy z węglem zahaczają już o poziom czysto inżynieryjny, techniczny, o takie normalne, ekonomiczne funkcjonowanie tego sektora. I od dzisiaj troszeczkę powiem o tym, jak bardzo węgiel niszczy polską gospodarkę, zamiast budować jej siłę. I to też będzie odcinek, który należy do takiej serii odcinków objaśniających Państwu politykę Europejskiego Zielonego Ładu i polskie problemy związane z tą polityką, bowiem to, że mamy w naszym kraju taką monokulturę węglową w energetyce, to, że mamy w naszym miksie tak duży udział węgla, to jest swego rodzaju dosyć specyficzny pryzmat nałożony na naszą optykę, jeżeli chodzi o politykę energetyczną czy klimatyczną zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski. My po prostu definiujemy politykę energetyczną przez pryzmat węgla i to jest duży błąd. To jest coś, przez co znajdujemy się w strategicznej samotności. Ale po kolei wszystko teraz to poukładam, pokażę Państwu dane, które popierają moje tezy, więc zapraszam do kolejnego odcinka Elektryfikacji.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Mili Państwo, jak wskazałem w tej krótkiej zajawce, węgiel niszczy polską gospodarkę. Węgiel to jest w tym momencie potężny koszt dla naszej gospodarki. Węgiel to jest coś, za co płacimy znacznie więcej niż powinniśmy. To jest surowiec, który w tym momencie podbija cenę energii, który sprawia, że polska gospodarka staje się niekonkurencyjna, jeżeli chodzi o rynek europejski. Natomiast zanim do tego przejdziemy, parę danych dotyczących tego, jak bardzo jesteśmy takim wielkim węglowym rodzynkiem na mapie Unii Europejskiej. Mili Państwo, Polska to jest kraj o największym udziale węgla w miksie energetycznym w całej Unii Europejskiej. To znaczy, my mamy najwięcej energetyki opartej na węglu, jeżeli spojrzymy na całość profilu naszego miksu energetycznego. W Polsce około 66% energii elektrycznej produkowane jest właśnie z węgla. I co ciekawe, to jest wskaźnik, który wybija nas na czoło nie tylko jeżeli chodzi o Unię Europejską, ale też jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów świata, jeżeli chodzi o udział węgla w energetyce procentowy. I co ciekawe, mamy więcej tego węgla w energetyce, powtarzam, procentowo w miksie wytwórczym, niż na przykład Chiny. Udział węgla w chińskim miksie energetycznym to jest w tym momencie około 60%. W Polsce, powtarzam, to jest 66%, to są dane za rok 2023. I oczywiście ja wiem, że teraz podniesie się oburzenie, że no ale gdzie tutaj Polskę do Chin porównywać i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, po prostu porównuję procenty. To nie chodzi o to, że Polska ma więcej mocy węglowych niż Chiny, bo to jest oczywista nieprawda. To nie jest też prawdą, że Polska emituje z węgla tyle, co emitują Chiny, bo to również nie jest porównywalne. Natomiast porównywalny jest udział węgla w energetyce, bo on pokazuje, z jakim miksem mamy do czynienia. W Chinach ten udział topnieje i to dosyć szybko ze względu na wchodzące moce odnawialne oraz jądrowe. W Polsce niestety on utrzymuje się na stabilnym poziomie ze względu na problemy z rozwojem innych mocy, więc boksujemy się po prostu z tym, że mamy cały czas powyżej 60% węgla w miksie wytwórczym, w miksie elektroenergetycznym i to niestety implikuje bardzo poważne problemy natury ekonomicznej. To między innymi rzutuje na naszą cenę energii elektrycznej, to rzutuje też na nasze możliwości, że tak to ujmę, komponowania nowej gospodarki, budowy nowych gałęzi przemysłu, ale o tym porozmawiam w późniejszych częściach tego odcinka. Proszę Państwa, kolejna bardzo ważna informacja. Polska ma najwyższą intensywność emisji z energetyki w całej Unii Europejskiej. To jest coś, co jest dewastujące w tym momencie dla naszej ceny energii, bo u nas ta intensywność emisji to jest około 700 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, to jest mniej więcej 3 razy więcej niż średnia unijna, czyli mówiąc tak obrazowo, żeby wygenerować 1 kWh energii w Polsce, z polskiego systemu elektroenergetycznego, my potrzebujemy wyrzucić do atmosfery 3 razy więcej emisji niż ma to miejsce średnio w krajach Unii Europejskiej, a więc też 3 razy więcej zapłacić za uprawnienia do emisji, które są częścią unijnej polityki klimatycznej. I proszę Państwa, jeżeli analizujemy ten aspekt polityki unijnej, jakim jest system handlu emisjami, tutaj warto poczynić jedno zastrzeżenie, bo w polskiej debacie publicznej często używa się takiej figury retorycznej, tak to nazwijmy, że no, Unia Europejska narzuciła nam jakiś podatek w postaci właśnie systemu handlu emisjami, który został oktrojowany na niczego nieświadomą Polskę i teraz przez ten podatek czy parapodatek my płacimy dużo więcej za energię elektryczną. I to jest, proszę Państwa, taki mit, który pokutuje często w dyskusjach, też jest impulsem do pewnych działań politycznych, takich jak próba zawieszenia systemu handlu emisjami z roku 2022, którą podjęła Polska, która się okazała zupełnie nieskuteczna, bo nikt w Unii Europejskiej nie chciał nas poprzeć. I to, o czym wspomniałem, ta wysokość intensywności emisji z energetyki, to tłumaczy zarówno to, dlaczego Polska w ogóle ma takie problemy z systemem handlu emisjami, jak i też to, dlaczego nikt nas nie chciał wesprzeć w tym akcie walki z tym mechanizmem i w próbie zawieszenia systemu handlu emisjami. Już tłumaczę, o co w tym dokładnie chodzi. Proszę Państwa, system handlu emisjami to nie jest nowy wynalazek. On był w prawie Unii Europejskiej już w momencie, kiedy Polska do tej Unii Europejskiej wchodziła. To znaczy system handlu emisjami został wprowadzony przez tak zwaną dyrektywę ETS, to jest akt prawa unijnego wprowadzony w roku 2003, więc rok przed naszym wejściem do Unii Europejskiej i na kanwie tej dyrektywy w roku 2005 zaczął obowiązywać w Unii system handlu emisjami polegający na bardzo prostej zasadzie, która jest naczelną zasadą zarówno unijnej, jak i każdej innej polityki klimatycznej świata, mianowicie kto emituje, ten płaci. Kto emituje dwutlenek węgla do atmosfery, musi ponieść jego koszty. I na tym, w takim bardzo prostym paradygmacie został zasadzony właśnie system handlu emisjami. I wiedzieliśmy wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy akceptowaliśmy to, że system handlu emisjami znajdzie się w także naszym prawodawstwie, wiedzieliśmy, że ten system ma na celu stopniowe wzrosty cen uprawnień do emisji. Znaliśmy założenia Unii Europejskiej mówiące o tym, że emisja ma być coraz droższa, to jest de facto taki modus operandi dyrektywy ETS, która w swoich regulacjach zakłada między innymi współczynnik redukcji, czyli taki procentowy wskaźnik, który pokazuje, o ile mniej uprawnień do emisji będzie przydzielane państwom w kolejnych takich rzutach rocznych. Więc wiedzieliśmy, że te uprawnienia będą coraz droższe, że Unia Europejska chce kosztowo walczyć z emisją. No i co myśmy zrobili przez te notabene 20 lat, jeżeli chodzi o nasze możliwości rozwoju podłóg wskazań w Unii Europejskiej w zakresie energetyki? Otóż niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Polska się po prostu nie dostosowała do tego, że ceny uprawnień do emisji gwałtownie skoczą, a wiedzieliśmy, że nasza intensywność emisji wynikająca wprost z tego zawęglowionego miksu, przypomnę, 66% z roku 2023 w polskim miksie wytwórczym to jest węgiel kamienny oraz brunatny, wiedzieliśmy, że ten wskaźnik to jest de facto taki bicz, taki kij na naszą energetykę, a w konsekwencji na naszą gospodarkę. Bo wiedzieliśmy, że ceny uprawnień do emisji, które będą rosnąć, będą sprawiały, że polska cena energii elektrycznej również będzie rosnąć i przez to niestety odczujemy to w całej gospodarce, ten czynnik, jakim jest system handlu emisjami. Tylko powtórzę, to nie jest wina Unii Europejskiej, to nie jest wina systemu handlu emisjami, który jest wspólny dla wszystkich. I wszystkie państwa Unii Europejskiej w nim uczestniczą. To jest niestety wina tego, że przez 20 lat nie byliśmy się w stanie przygotować do dosyć prostego mechanizmu, który Unia Europejska wprowadziła jeszcze przed naszym wejściem do tej wspólnoty. Więc to nie jest prawda, że ktoś Państwu mówi, że nie wiedzieliśmy o systemie handlu emisjami, że nie mogliśmy się tego spodziewać. Owszem, mogliśmy i owszem, wiedzieliśmy. Natomiast, proszę Państwa, ta intensywność emisji to jest coś, co też nas wyróżnia, jeżeli chodzi o nie tylko Unię Europejską, ale też o świat, bo na przykład, znowu odwołam się do Chin, Polska ma wyższą intensywność emisji niż chińska. Chińska intensywność emisji z energetyki, to są dane z roku 2023, to jest około 530 gramów CO2 na kilowatogodzinę, a Polska to jest 700, tak jak mówiłem, gramów CO2 na kilowatogodzinę. Więc proszę Państwa, Chiny mają niższą intensywność emisji z energetyki niż Polska. To jest coś, co powinno przemówić do wyobraźni, zwłaszcza tym, którzy odsyłają cały czas do argumentu chińskiego i mówią, że a co Chiny robią, dlaczego my coś mamy zrobić. Otóż, proszę Państwa, Chiny robią na tyle dużo, że mają niższą intensywność emisji z energetyki niż Polska. I znowu, ja wiem, że też Chiny są największym emitentem CO2 na świecie, że mają najwięcej elektrowni węglowych na świecie, cały czas budują nowe i tak dalej, ale jeżeli chodzi o intensywność emisji, czyli taki czynnik, który umożliwia porównywanie różnych systemów elektroenergetycznych do siebie w zakresie tego, jak są skarbonizowane, no to okazuje się, że Polska ma znowu bardziej skarbonizowany system elektroenergetyczny niż Chiny. Ten wskaźnik intensywności emisji to jest, proszę Państwa, wskaźnik, który dobrze się nadaje do porównywania różnych systemów elektroenergetycznych bez konieczności mnożenia i skomplikowanego liczenia pewnych proporcji czy współzależności. To po prostu pokazuje, ile dwutlenku węgla trzeba wypuścić do atmosfery, żeby wygenerować jedną kilowatogodzinę. I tutaj pod tym względem Chiny znowu są mniej skarbonizowane niż Polska. Więc to jest, proszę Państwa, dramat. To jest dramat naszej gospodarki, bo my za to płacimy. Ta średnia intensywność emisji to jest, proszę Państwa, i tak taki właśnie uśredniony wynik. Są momenty w czasie roku, kiedy Polska emituje ponad 1000 gramów CO2 na kilowatogodzinę, czyli po prostu musi kupić jedno uprawnienie do emisji CO2, bo takie uprawnienie opiewa na jedną tonę emisji, żeby wyprodukować jedną megawatogodzinę. Czyli, proszę Państwa, biorąc pod uwagę ceny uprawnień do emisji z roku 2023, mieliśmy 80 euro kosztów emisji, samych tylko kosztów emisji, w kosztach generacyjnych jednej megawatogodziny. To jest bardzo dużo. To jest coś, co sprawia, że polska energetyka po prostu staje się niekonkurencyjna, jeżeli tak dalej będzie to szło. I to są, proszę Państwa, też pieniądze, które w części idą na finansowanie transformacji energetycznych innych państw Unii Europejskiej. Bo system handlu emisjami jest oczywiście tak skrojony, żeby te uprawnienia, które państwo, tak mówiąc krótko, sprzedaje na swoich aukcjach, trafiały z powrotem do budżetu tego państwa, żeby ono mogło dzięki pieniądzom zebranym w ten sposób finansować swoją własną transformację energetyczną. Natomiast jeżeli dochodzi do sytuacji, w której państwo ma zbyt mało własnych uprawnień, to musi je kupować z rynku. Podmioty, które działają w tym państwie, muszą je kupować z rynku, czyli po prostu od innych sprzedawców, czyli od innych państw. A więc no, wypływa ta pula pieniędzy, która jest przeznaczona na zakup cudzych, w cudzysłowie, uprawnień do emisji, więc my dofinansowujemy transformację energetyczną innych krajów. No to jest podwójnie złe rozwiązanie, to jest podwójnie coś, co powinno zostać jak najszybciej ukrócone i to jest dosyć, moim zdaniem, wymowny sygnał, jeżeli chodzi o taką naszą racjonalność w zakresie planowania energetycznego, bo my przez własne zaniechania zgodziliśmy się na nie tylko ponoszenie bardzo wysokich kosztów energii, jeżeli chodzi o samą generację, ale też na wypływ pieniędzy z polskiej gospodarki, które powinny w niej zostać, powinny wspierać nasz własny przemysł, czy nasze własne usługi, czy cokolwiek innego. Czyli, proszę Państwa, jak mówiłem, Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej udział węgla w miksie energetycznym, Polska ma najwyższą intensywność emisji pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Osadźmy te dane w pewnym takim szerszym ujęciu. Przytoczę teraz Państwu dane think tanku Ember, które pokazują, jak wyglądał sektor generacji energii elektrycznej w Unii Europejskiej z podziałem na technologie, czyli po prostu wyliczę, ile dane technologie wygenerowały elektryczności w ubiegłym roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tak kumulatywnie patrząc. I według think tanku Ember to wygląda w ten sposób. Najpierw zacznę od źródeł tych bezemisyjnych. Największym źródłem, nie tylko wśród źródeł bezemisyjnych, ale też w ogóle ze wszystkich źródeł energii elektrycznej był atom. On dał 22,9% energii elektrycznej generowanej w zeszłym roku w Unii Europejskiej. Następnym był wiatr, 17,6%, woda, 11,8%, słońce, 9,1%, 1%, biomasa 5,7% i to był zestaw źródeł bezemisyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o źródła kopalne, to na pierwszym miejscu mamy gaz 16,8%, węgiel 12,3% oraz inne źródła kopalne, czyli na przykład olej opałowy 3,5%. Te wszystkie wyniki nie sumują się do 100, to daje około 99,7%. Ta różnica wynika z zaokrąglenia poszczególnych technologii. Natomiast jeżeli spojrzymy całościowo, jeżeli podzielimy to na źródła bezemisyjne i źródła kopalne, to okazuje się, że w ubiegłym roku w Unii Europejskiej źródła bezemisyjne dały 67% energii elektrycznej, a źródła kopalne 33%. I z tego wszystkiego węgiel dał około 12% energii elektrycznej. Węgiel, proszę Państwa, to jest już nic w Unii Europejskiej. Te 12,3%, za które odpowiadał, to jest około 300 terawattogodzin produkcji energii, to jest mniej więcej dwa razy tyle, ile Polska wytwarza w ciągu roku i z tych 300 terawattogodzin za około 100 odpowiadała Polska, za około 110 Niemcy, a resztę to pozostałe państwa Unii Europejskiej, które z węgla korzystają, czyli na przykład Czechy, Rumunia czy Bułgaria. Natomiast proszę Państwa, to jest nic. Jak widać, węgiel to jest już powoli zbliża się do poziomu 10% udziału w miksie energetycznym Unii Europejskiej. To jest naprawdę paliwo schodzące. Z węglem już nikt nie ma takich problemów jak Polska. Węgiel już nigdzie nie występuje w tak rozległej płaszczyźnie miksu energetycznego jak w Polsce. I też to, proszę Państwa, jest od razu implikacja naszej samotności strategicznej. To znaczy, że nikt już nie ma takich problemów, nikt też nie będzie tak troszczył o węgiel jak Polska, bo już nikt go po prostu nie ma w takiej skali. To jest paliwo, to jest surowiec, z którego po prostu się już praktycznie nie korzysta. Owszem, są jeszcze państwa, gdzie on odgrywa pewną rolę, natomiast te państwa mają już pewne plany, jeżeli chodzi o wycofywanie się z węgla i jeżeli chodzi o kończenie z tym surowcem. Polska jest naprawdę takim ostatnim bastionem, takim okopem świętej trójcy dla węgla i to nie jest, proszę Państwa, dobra wiadomość. My się czepiliśmy w surowca, który jest wypychany, który jest wypychany rynkowo, który jest wypychany technologicznie z miksu generacyjnego Unii Europejskiej i trwamy w tym, nazwijmy to wprost, zapóźnieniu na zgubę naszej własnej gospodarki. Proszę Państwa, ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale są jeszcze przecież inne kraje w Unii Europejskiej, na przykład Niemcy, które z tego węgla korzystają, no więc oczywiście są, tak, natomiast one chcą już bardzo szybko od niego odchodzić. Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej albo już tego węgla nie ma, albo zaplanowała sobie całkowitą dekarbonizację, całkowite wyrzucenie węgla ze swoich systemów elektroenergetycznych, tak zawężająco rozumiem tutaj termin dekarbonizacja, w okolicy roku 2030. Bardzo mało krajów Unii Europejskiej, które korzystają cały czas z węgla, chce zrobić to później, natomiast tak jak mówiłem, większość krajów Unii Europejskiej albo już odeszła od węgla w energetyce, albo odejdzie od niego w ciągu najbliższych 6 lat. Proszę Państwa, z krajów, które robią to później, mamy w zasadzie tylko następujące państwa. Mamy Bułgarię, która chce bardzo długiego okresu odejścia od węgla do roku 2040 lub 2038. Mamy Niemcy, które mają cel 2038 na odejście z węgla. Mamy Słowenię, rok 2033, odejście od węgla. Mamy Czechy, rok 2033. Mamy Rumunię, rok 2032. I proszę Państwa, można z tego wyczytać, że tak naprawdę w roku 2040 prawdopodobnie tylko dwa kraje Unii Europejskiej będą korzystać z węgla, będzie to Bułgaria oraz Polska, przy czym Bułgaria w roku 2040 chce z niego wyjść. No i właśnie Polska, tutaj celowo jej nie wymieniłem, z tego względu, że w zasadzie Polska ma taką domniemaną datę wyjścia z węgla, jest to rok 2049. Czyli wypchnięte jest to, ten horyzont czasowy wyjścia z węgla jest wypchnięty naprawdę do granic możliwości, bo przypomnę, że rok 2050, proszę Państwa, to jest cel dla Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej, a wiadomo, że gospodarka, w której będzie węgiel, tej neutralności no, nie osiągnie, jeżeli chodzi o elektroenergetykę. Natomiast my de facto mamy rok 2049, co implikujemy z umowy społecznej, tak zwanej umowy społecznej podpisanej z górnikami w roku 2021, gdzie górnicy sobie zadekretowali, zapewnili możliwość korzystania z węgla do 2049 roku. Przy czym uważam, że to jednak nie wyjdzie, że my z tego węgla zrezygnujemy znacznie wcześniej, natomiast ta cała umowa społeczna To jest gigantyczna poduszka wypchana pieniędzmi dla górników, dla górniczych związkowców, po to, żeby zagwarantować ich przychylność wobec działań rządu tego czy innego i w ogóle zielone światło od górników dla transformacji. To brzmi śmiesznie i to jest, proszę Państwa, śmieszne, bo trudno sobie wyobrazić, że w poważnym, dużym kraju Unii Europejskiej względnie mała grupa, około 70 tysięcy osób, mówi, jak prowadzić transformację, a jak nie. Natomiast, proszę Państwa, spójrzmy jeszcze raz na te horyzonty czasowe. Jak mówiłem, większość krajów Unii Europejskiej albo tego węgla nie ma, albo w roku 2030, czy w jego okolicach z niego wychodzi. I koniec. I nie ma tego węgla nigdzie w Unii Europejskiej w energetyce, poza Polską. Bo Polska znowu jest tutaj na ostatnim miejscu. Polska jest tutaj zapóźniona, Polska jest zawalona tym węglem, nic z tym nie chce robić na poważnie, chociaż może, bo są do tego pewne narzędzia. I my cały czas, proszę Państwa, jesteśmy, toczymy się, obracamy się w orbicie węgla. Jesteśmy uwięzieni w tym węglu, w tej węglowej pułapce i jak widać niewiele z tym chcemy zrobić, podczas gdy reszta Europy po prostu nas odsadziła. Reszta Europy wyścignęła nas na kilka odległości i odwołajmy się znowu do tego paradygmatu, o którym wspomniałem, kto emituje, ten płaci, paradygmatu rządzącego unijną, ale nie tylko, transformacją energetyczną i klimatyczną. Proszę Państwa, no, w tym ujęciu będziemy ponosić koszty tego trwania przy węglu. To po prostu będzie paliwo, to będzie surowiec, który stworzy u nas gigantyczne koszty. Będziemy po prostu wrzucać pieniądze tylko po to, żeby utrzymywać zawęglowioną energetykę. Energetykę, która po prostu jest archaiczna, która jest przestarzała, która została zbudowana w latach 60. i 70., czyli w zupełnie innym takim mindsetzie inżynieryjnym, politycznym i tak dalej, a która jest z jakiegoś powodu broniona przez nas jak naprawdę nie wiadomo co. My z uporem godnym lepszej sprawy stajemy w szranki tylko po to, żeby ten węgiel u nas funkcjonował, chociaż możemy i powinniśmy z niego zrezygnować. Proszę Państwa, ten 2003 rok, który ja przyjmuję jako pewnego rodzaju cezurę czasową dla możliwości podejmowania przez nas świadomego toru transformacji energetycznej, czyli po prostu datę przyjęcia przez Unię systemu handlu emisjami wyznaczającego pewne kierunki w polityce unijnej w zakresie energetyki, myśmy od tamtego momentu mogli zbudować sobie spokojnie energetykę jądrową. Myśmy od tamtego momentu mogli sobie postawić naprawdę dużo mocy w bezemisyjnych czy niskoemisyjnych technologiach i ten udział węgla mógł być u nas znacznie, znacznie niższy. Ale nie zrobiliśmy tego, woleliśmy tkwić przy surowcu, który jest surowcem schodzącym, z którym mamy coraz większe problemy, jeżeli chodzi o samą podaż i który po prostu stworzył taką nam pułapkę rozwojową i trudność, jeżeli chodzi o poważne kształtowanie polityki energetycznej. Natomiast wspomniałem tutaj górniczych związkowców, więc spójrzmy troszeczkę na sektor wydobywczy węgla w Unii Europejskiej. Mili Państwo, w tym odcinku ja używam słowa węgiel jako synonimu na węgiel brunatny i węgiel kamienny. Teraz trochę rozbiję te sformułowanie właśnie na dwa rodzaje węgla i przyjrzę się zarówno w wydobyciu węgla kamiennego oraz brunatnego w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, tutaj sprawa jest prosta. W Unii Europejskiej wydobywają go już tylko dwa państwa, Polska oraz Czechy. Przy czym Polska odpowiada za 96% wydobycia, Czechy za 4%. No i Czechy, jak wspomniałem wcześniej, wychodzą z tego węgla już w roku 2033, więc za 9 lat. Także surowiec po prostu przestanie być im potrzebny i Czechy z tego węgla zrezygnują. Natomiast 96% unijnego wydobycia węgla kamiennego to jest Polska, my jesteśmy po prostu gigantem tutaj, natomiast no ten węgiel jest już w większości nieekonomiczny, nie opłaca się go wydobywać, o tym będę jeszcze mówił. Natomiast jeżeli chodzi o węgiel brunatny, no to w Unii Europejskiej wydobywa go 9 państw. Prym wiodą Niemcy, które wydobywają 131 milionów ton, Polska wydobywa 55 milionów ton, Bułgaria 35,5 miliona ton, Czechy 33 miliony ton, Rumunia 18,2 miliona ton, Grecja 14,3 miliona ton, Węgry 5 milionów ton, Słowenia 2,4 miliona ton, a Słowacja niecały milion ton. Więc tak wygląda, proszę Państwa, wydobycie węgla brunatnego. Tutaj od razu można to korespondencyjnie, proszę Państwa, przełożyć na te daty odchodzenia od węgla. Natomiast to, co warte tutaj podkreślenia, to są informacje z roku 2022. bo takie były najnowsze dane, na jakie trafiłem z portalu Euracol, który prowadzi statystyki w zakresie wydobycia węgla energetycznego w Unii Europejskiej, więc one są odrobinę mniejsze w tym momencie, te dane, natomiast nie jakoś istotnie. Niemniej znowu większość tych państw, które wymieniłem, w okolicach roku 2030 już tego węgla brunatnego nie będzie wydobywać, bo nie będzie im po prostu to potrzebne. I znowu prawdopodobnie zostaniemy jako jedyni, bo Polska ma zaplanowaną pracę na przykład nowych bloków w węglu brunatnym, takich jak blok w Turowie, do końca lat 40. XXI wieku, więc zostaniemy też przy tym surowcu brunatnym dosyć bardzo długo, przynajmniej według planów, bo według mnie to się troszeczkę wcześniej zwinie. Natomiast proszę Państwa, pochylmy się nad tymi danymi. Polska jest drugim producentem węgla brunatnego w Unii Europejskiej i pierwszym producentem węgla kamiennego, przy czym nasza przewaga przy węglu kamiennym jest gargantuiczna i tutaj główne nasze problemy wydobywcze dotyczą węgla kamiennego. My z węglem brunatnym też mamy problemy. Mamy na przykład kwestię kopalni Turów, która dotyczy naszych relacji z Czechami, czy tej unieważnionej zgody środowiskowej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale węgiel kamienny to jest ten sektor, z którym mamy najpoważniejsze trudności. One dotyczą przede wszystkim ceny wydobywczej węgla kamiennego i też problemów, powiedzmy, zawodowych górników. O tym wszystkim bardzo szeroko mówiłem w odcinku elektryfikacji poświęconym górnikom, górnictwu i temu, dlaczego węgiel w Polsce kosztuje tyle, ile kosztuje tam. To wszystko jest bardzo szeroko omówione. Ja teraz tylko Państwu tak skrótowo przypomnę, że chodzi tu o to, że polskie kopalnie są zczerpane, że wydobywają surowiec pośredniej już jakości, on jest słabej kaloryczności, zasiarczony, on nie da się już sprzedać go za granicą. Jesteśmy jako Polska w zasadzie w takim krajem, gdzie panuje pewna patologiczna symbioza między sektorem wydobywczym a energetycznym. To jest takie błędne koło, w którym napędzamy się wzajemnie tym, że konsumujemy ten surowiec, który jest drogi, coraz bardziej obciążony finansowo rygorami polityki Unii Europejskiej. Do tego dochodzi też kwestia głębokości kopalni, ich zametanowienia, niebezpieczeństwa, które tkwi w tym zametanowieniu, konieczności budowy infrastruktury podtrzymującej życie przy wydobyciu naprawdę kilkaset metrów pod ziemią. To jeżeli to zestawimy na przykład z kopalniami odkrywkowymi węgla kamiennego z Australii, to widzimy te różnice przy kosztach wydobycia. Do tego jeszcze trzeba doliczyć takie sytuacje jak fakt, że polski węgiel kamienny na Śląsku jest wydobywany w terenach silnie zurbanizowanych, więc nakładają się na to szkody potencjalne górnicze przy tąpnięciach i tak dalej, i tak dalej. Tych problemów naprawdę można by mnożyć. Oczywiście swoje dokładają związki zawodowe, które są w tym momencie już patologią, nie spełniają swojej funkcji ochronnej w sposób właściwy, tylko działają, można powiedzieć, politycznie, mając gigantyczny wpływ na politykę energetyczną państwa. Ja rozumiem, że związkowcy są po to, żeby chronić interesy górników, ale to już ich działanie po prostu wykroczyło poza zwykły obręb takich działań ochronnych, tylko jest działaniem lobbyingowym, politycznym, ukierunkowanym na jak najdłuższe utrzymanie przy pracy kopalń, obojętnie od ceny, jaką ponosi za to polska gospodarka. To jest coś, co moim zdaniem wypacza rolę związku zawodowego w zdrowym organizmie społecznym. No, ale tak jak mówiłem, o tym wszystkim opowiadałem szeroko w odcinku poświęconym polskiemu górnictwu, więc odsyłam teraz, natomiast widać tę skalę problemów, które się nawarstwiają i to, proszę Państwa, sprawia, że mamy problem z ceną węgla i tutaj się odwołam do polskiego indeksu rynku węgla energetycznego, czyli takiego wskaźnika, który pokazuje, za ile jest sprzedawany węgiel polskim elektrowniom i w styczniu za tonę płacono 505 zł 96 groszy, a w lutym 485 zł 45 groszy. Oczywiście tutaj chodzi o w styczeń luty roku bieżącego 2024. W roku 2023 te ceny wahały się od 738 zł za tonę do 618 zł za tonę. To jest oczywiście cały czas węgiel kamienny, energetyczny. Natomiast zestawmy to z cenami za węgiel w portach ARA i ta cena w dostawie na kwiecień to jest, proszę Państwa, 467 zł za tonę w przeliczeniu na złotówki. Oczywiście wziąłem to z dolarów po aktualnych kursach dolara, więc no, jest różnica. Jest widoczna różnica, ona była znacznie większa oczywiście w latach poprzednich, ale teraz też jest widoczna, pokazująca, że polski węgiel jest po prostu nieeksportowalny, polski węgiel energetyczny jest nieeksportowalny i mamy z tym ogromny problem. I proszę Państwa, te dane, które tutaj przytoczyłem, począwszy od udziału węgla w polskiej energetyce, do ceny tego węgla, do kosztów, które on rodzi po drodze, będąc spalanym, to powinno, proszę Państwa, dać Państwu taki obraz tego, w jak wielkich kłopotach my się znajdujemy. My jesteśmy naprawdę zacofanym pod względem transformacji krajem Unii Europejskiej. I powtórzę to, co już mówiłem w kilku podcastach nawiązujących do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ja nie mówię tego dlatego, że jestem ojkofobem, który po prostu pluje na tę węglową Polskę. Ja bardzo Polskę kocham i chciałbym, żeby się rozwijała, a widzę, że przez swoją kompletnie błędną politykę względem węgla, ona traci szansę na rozwój, traci szansę na udział w tej wielkiej polityce transformacyjnej, w tej rewolucji przemysłowej, którą szykuje Unia Europejska, ale nie tylko Unia Europejska, tylko też inne gospodarki świata. I proszę Państwa, pojawia się oczywiste pytanie, kogo można za to wszystko winić. I dla mnie w tym momencie to jest już pytanie troszeczkę drugorzędne, bo możemy oczywiście wskazywać, czy to polityków, którzy po prostu byli bierni w zakresie transformacji energetycznej, polityków, którzy nie mieli pomysłu na ten proces, na transformację energetyczną, związkowców górniczych, którzy forsowali kompletnie odrealnione tezy czy programy dla polskiej energetyki, różnych inżynierów z mindsetem z poprzedniej epoki, którzy uważają, że dalej powinniśmy trwać przy węglu, a węgiel to jest w ogóle paliwo przyszłości, a takie wynalazki jak OZE czy atom to są do niczego niepotrzebne. Można wskazywać też publicystów, którzy szerzyli tezę, że ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej to jest wymysł lewactwa z Brukseli, które zaraz upadnie i w ogóle nie trzeba się tym przejmować. Ta ława oskarżonych może być bardzo, bardzo długa. Naprawdę, tylko w tym momencie jakby rozliczenie nie jest pierwszorzędnym aktem, który powinniśmy dokonać na rzecz pewnej sanacji tego stanu rzeczy. Myśmy powinni iść teraz w kierunku gwałtownego nadrabiania naszych zaległości dzielących nas od innych państw Unii Europejskiej. Bo proszę Państwa, to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, to zawęglowienie Polski, to utkwienie przy węglu, to nie jest tylko problem naszej gospodarki, to jest też problem naszej polityki. Bo inni w Unii Europejskiej po prostu nie dzielą naszych spostrzeżeń, nie dzielą naszych postaw, bo nie mają już takich uwarunkowań energetycznych czy gospodarczych, mówiąc szczerze, jakie my mamy. I przez to, proszę Państwa, my tracimy, bo nie jesteśmy w stanie budować żadnych sojuszy z tego względu, iż każdy układ, który w jakiś sposób jest obciążający dla węgla, my traktujemy jako wrogi dla Polski. I dlatego podejmowaliśmy takie beznadziejne próby, jak na przykład zawieszanie systemu handlu emisjami, czy też cały czas idziemy, proszę Państwa, w kierunku na zwarcie z Europejskim Zielonym Ładem. Zamiast grać proaktywnie, pewną pozytywną agendą i próbując się wkomponować w te trendy widoczne na płaszczyźnie Unii Europejskiej, na płaszczyźnie wielu innych państw Unii Europejskiej, bo Unia Europejska są po prostu państwa członkowskie. To nie jest jakiś byt, który jest obcy, który jest okupantem, tylko to jest suma polityk państw członkowskich wpasowana w mechanizmy traktatowe. To proszę Państwa, idąc na zwarcie z tą masą polityczną, my nie mamy szans specjalnie. Ta polityka, którą obserwujemy, która jest forsowana pod hasłem Stop Zielony Ład czy Zielony Ład do kosza, jest bezsensowna. To jest, proszę Państwa, gra na emocjach, to jest wyłudzanie od Państwa emocjonalnego poparcia dla tej czy innej partii w wyborach samorządowych czy europejskich, bez grama konstruktywnego programu politycznego, bez grama takiej pozytywnej agendy. Ludzie, którzy mówią Państwu, że trzeba wyrzucić Zielony Ład do kosza, nie wiedzą, o czym mówią. Nie wiedzą, jak się do tego zabrać, nie wiedzą, jak zbudować sojusze polityczne, które byłyby w stanie coś zawalczyć dla Polski. Oni po prostu maskują swój pewnego rodzaju taki imposybilizm intelektualny, czy wręcz impotencję intelektualną, która nie pozwala im stworzyć pozytywnego programu, który owszem zmieniałby politykę klimatyczną Unii Europejskiej, ale w sposób realny, w sposób pragmatyczny, a nie w sposób romantyczny, nawiązujący do jakichś poronionych haseł właśnie typu Stop Zielony Ład. Tutaj mamy do czynienia po prostu z taką dosyć cyniczną grą polityczną, ukierunkowaną na zdobycie poparcia wyborczego, na nic więcej. Więc chciałbym, żeby Państwo przesiali przez to sito te wszystkie zapowiedzi, które słyszymy teraz z ust naszych polityków, mieli na uwadze te dane, o których mówiłem i też brali je pod uwagę przy ocenie pewnych postulatów czy przy ocenie pewnych programów politycznych, które są nam prezentowane w okolicach wyborów europejskich. Proszę Państwa, to spostrzeżenie można odnosić do konkretnych zagrywek politycznych stosowanych przy okazji dyskusji na temat Zielonego Ładu czy pakietu Fit for 55. Chodzi tutaj na przykład o tak zwaną dyrektywę wywłaszczeniową, nazwaną w ten sposób zupełnie mylnie, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków od podcastu Elektryfikacja. Chodzi o dyrektywę EPBD, która wywłaszczeniowa nie jest, a która została tak nazwana dla politycznych korzyści, jednego z ugrupowań. Ona znajduje taki silny oddźwięk w społeczeństwie, nie tylko ze względu na to, że my się boimy tych wywłaszczeń, ale też ze względu na to, że jesteśmy po prostu zapóźnieni, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, również w sektorze chociażby indywidualnego ciepłownictwa czy termoizolacji. Natomiast to ciepłownictwo indywidualne to też jest domena węgla, bo w Polsce spala się 90% węgla wykorzystywanego w ciepłownictwie w całej Unii Europejskiej. Więc tutaj też przodujemy w tej niechlubnej statystyce, no ale to jest konsekwencja po prostu naszych zapóźnień czy niedostrzegania pewnych problemów, o których wiedzieliśmy od dawna, a z którymi po prostu nie zrobiono nic. I proszę Państwa, takimi tematami będę się zajmował w kolejnych odcinkach z tej serii wyjaśnienia Europejskiego Zielonego Ładu. Będę też starał się suflować pewne rozwiązania, czy to dla Państwa indywidualnie, czy dla naszych rządzących, czy dla innych aktorów sceny publicznej, co zrobić z tym potężnym wyzwaniem, jaki stawia przed nami Unia Europejska. Mam nadzieję, proszę Państwa, że uda mi się trochę wpłynąć na świadomość Polaków w tej kwestii, bo stawka jest naprawdę wysoka, a tymczasem widzę, że nasze elity polityczne kompletnie nie dają sobie rady z udźwignięciem tego tematu. To jest w ogóle bardzo symptomatyczne, że po 20 latach członkostwa w Unii Europejskiej my wykształciliśmy w zasadzie tylko dwa podejścia do tej organizacji, albo hura optymistyczne, które nie dostrzega żadnych wad Unii Europejskiej, albo takie, które domaga się nierealnych rzeczy typu zawieszania polityki klimatycznej czy wychodzenia z Unii Europejskiej, które owszem, może ta ostatnia rzecz jest realna, byłaby katastrofą dla polskiego państwa. Nie ma takiego podejścia realistycznego, które widzi plusy i minusy Unii Europejskiej, ale stara się wyjść z taką propolską, proaktywną narracją i agendą polityczną, która byłaby naszym przekazem politycznym, też programem politycznym dla członkostwa w Unii Europejskiej. Tego po prostu nie ma, moim zdaniem, w polskiej polityce. Natomiast no to jest oczywiście efekt wielu procesów społecznych, na przykład polaryzacji. Niemniej będę się starał prezentować taki bardziej proaktywny, ale też oczywiście krytyczny program dla Polski, jeżeli chodzi o jej obecność w Unii Europejskiej, więc zachęcam Państwa do śledzenia kolejnych odcinków Elektryfikacji, a dzisiaj już dziękuję za uwagę. Kłaniam się Państwu nisko, dziękuję moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasom, tych z Państwa, którzy chcieliby do tego grona dołączyć, odsyłam do mojego Patronite'a, a już teraz mówię Państwu do widzenia, do usłyszenia i widzimy się oraz słyszymy w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.